Cześć, z tej strony Milena, jestem stylistką i dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu Fashion Talks. Dzisiaj porozmawiam z właścicielką i projektantką marki o jej początkach i drodze zawodowej, o miłości do tkanin, o budowaniu marki odzieżowej bez poliestru, bo właśnie z tego słynie Monika Kamińska. Podpytam również o podział obowiązków w firmie. Porozmawiamy sobie również o greenwashingu oraz o biohackingu, którym prywatnie interesuje się Monika. Natomiast zanim zaproszę Was do rozmowy, mam małą prośbę. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli poświęcisz kilka sekund i ocenisz mój podcast w aplikacji Spotify. To pozwoli dotrzeć mi do większej ilości osób. Jeszcze raz dziękuję bardzo i zapraszam do rozmowy. Moim gościem jest Monika Kamińska, czyli projektantka, właścicielka marki. Cześć Monika.
Cześć.
Cieszę się, że znalazłaś dla mnie chwilę. No i właśnie, tak na początku jestem ciekawa, jak byś siebie określiła procentowo. Jesteś bardziej bizneswoman, czy jesteś bardziej artystką i projektantką?
Wydaje mi się, że w procentach nie jestem ani jednym, ani drugim. Przynajmniej żadne procenty tu nie będą przeważać, ponieważ tak zastanawiając się nad sobą, co ja tak naprawdę robię w pracy, to najbardziej jestem edukatorką i materiałoznawcą, dlatego że możemy wziąć jako przykład taki biały t-shirt. Gdybym sprzedawała biały t-shirt i określała siebie jako projektantkę albo artystkę, no to on musiałby w jakiś sposób odpowiadać temu. Nie mógłby być takim zwykłym t-shirtem z dekoltem V albo z dekoltem O. Gdybym znowu określała siebie jako businesswoman, to na pewno nie szyłabym tego t-shirtu z tego, z czego go szyję, tylko po prostu szyłabym go z najtańszej dzianiny, skasowała dużą marżę i poszła dalej. Okay. Dlatego nie określam siebie w ten sposób, bo dla mnie najważniejsze w ubraniu jest to, z czego ono zostało wykonane. I całą moją pracę determinuje w zasadzie materiał i edukacja klientów o materiałach, dlatego mówię, że jestem edukatorką i materiałoznawcą, bo ani ten t-shirt nie wygląda na żaden artystyczny t-shirt, ani nie mam na nim bardzo dużej marży.
A najpierw była ta Twoja pasja do tkanin, do materiałów i potem stwierdziłaś, że otworzysz markę, jeżeli tak bardzo się pasjonujesz właśnie tym tematem, czy to było jakoś tak równolegle, że myślałaś długo o swojej marce i ta pasja do tkanin się pojawiła jakoś tak naturalnie?
Nie myślałam zupełnie o swojej marce. 10 lat temu miałam taki moment, że poznałam Romana Zaczkiewicza, który jest teraz właścicielem marki Zakroman. I on się wtedy, zresztą teraz też, zajmuje tkaninami. I pokazał mi po prostu różnicę, jaka jest pomiędzy wełną i poliestrem. I ja zorientowałam się, że wszystkie moje ubrania w szafie są poliestrowe i że ja już nie chcę tych poliestrowych ubrań. Więc wybrałam się na spacer po Warszawie. Byłam w każdym centrum handlowym, przeszłam całą Mokotowską i 10 lat temu jedyne ubrania z naturalnych tkanin, jakie dało się kupić, to były sukienki takie z dresówki. I to była jedyna rzecz. Jak pytałam 10 lat temu o wełnę gdziekolwiek, a to był środek zimy, jak robiłam te profesjonalne badania, to nie było wełny absolutnie nigdzie. No i tak zaczęłam chodzić koło tej wełny, którą Roman tam u siebie w firmie miał i zaczęłam patrzeć na nią, bo to była wełna na męskie garnitury. I tak im dłużej na nią patrzyłam, tym bardziej mi się wydawało, że da się uszyć z tej samej wełny sukienkę. No więc po prostu wybrałam się z tym do krawcowej, wybrałam się do konstruktorki i one potwierdziły to, że oczywiście da się to uszyć. I jakoś tak wyszło, nie do końca pamiętam jak, że stwierdziłam, że nie uszyję jednej, a 100.
I tak się zaczęła Twoja przygoda, rozumiem.
Tak, tylko że ja wtedy też miałam bloga lifestyle'owego i to była taki moment w blogosferze polskiej, gdzie byłam jednym z bardziej znanych blogerów, więc bardzo łatwo było mi to wtedy wypromować i sprzedać te sukienki nie tylko sobie.
Okej, okay. A gdzie zdobywałaś wiedzę o tych tkaninach, o tych materiałach? Bo gdzieś tam ten taki bakcyl złapałaś u tego kolegi, natomiast podejrzewam, że chciałaś pogłębiać tą wiedzę i gdzie szukałaś takich źródeł albo miejsc, gdzie się uczy o tkaninach?
Tak naprawdę najwięcej nauczyłam się od Włochów, bo w zasadzie od kiedy wymyśliłam, żeby zrobić z tej tkaniny garniturowej sukienkę, no to szybko się zorientowałam, że jest to włoska tkanina garniturowa, gdzie ona jest produkowana. Znalazłam targi tkanin we Włoszech i od tych 10 lat regularnie dwa razy w roku do tych Włoch po te tkaniny jeżdżę. I po prostu z tymi Włochami na ten temat rozmawiam, a dla nich to jest coś, o czym mogą mówić cały dzień i nie przestają. To jest, jak się idzie na takie targi, na przykład na 3 dni, to masz każdego dnia 10 spotkań w 10 różnych firmach i w każdej z tych firm wszyscy ci tłumaczą, jak ta tkanina powstała, co to jest, dlaczego tak jest, do czego tego można użyć, dlaczego nie ma tego inaczej. Ja po prostu bardzo dociekliwie zadawałam im setki pytań, aż zrozumiałam, o co w tym chodzi.
A co cię najbardziej zaskoczyło w prowadzeniu biznesu? Czy myślałaś, że coś będzie łatwiejsze albo coś będzie trudniejsze? Jakie tutaj są doświadczenia?
W zasadzie co miesiąc od nowa zaskakuje mnie to, że cały czas walczymy o jakość. I to walczymy ze wszystkimi po prostu. Nawet teraz w lipcu mieliśmy taką historię, którą opowiadałam u siebie na Instagramie, że nie przyjęliśmy całej dostawy butów, bo po prostu nie odpowiadała nam pod względem jakości. I skończyło się to taką trochę awanturą z podwykonawcą, gdzie podwykonawca powiedział mi, że wszystkie inne firmy biorą jak stoi, a pani nie bierze. I to jest to mnie zaskakuje co miesiąc od nowa, że ja co miesiąc od nowa walczę o tą jakość i żeby to wszystko było wykonane i odszyte tak, jak należy.
No właśnie, a jak wygląda kwestia takiej wiedzy na temat tkanin wśród Twoich klientek? No bo jak sama zauważyłaś, prowadząc biznes, no w Polsce chyba ta wiedza w porównaniu na przykład do Włoch jest na pewno mniejsza. Jestem ciekawa, czy klientki już teraz mają dużą wiedzę na ten temat tych tkanin, czy cały czas spotykasz jeszcze osoby, które kompletnie nie widzą różnicy pomiędzy poliestrem a dobrą tkaniną.
W mojej bańce mają olbrzymią wiedzę, bo swoją bańkę ja wyedukowałam, więc wiedzą wszystko, możemy się razem śmiać z jedwabiu poliestrowego i tego typu rzeczy. Ale ogólnie też wydaje mi się, że świadomość konsumencka przez te ostatnie 10 lat bardzo wzrosła. O czym najlepiej świadczy fakt, że wszystkie sieciówki przyczepiają metki wool blend do czegoś, co koło wełny nie stało, albo ma tej wełny tylko 5% na przykład.
No właśnie, jakie są takie najbardziej popularne mity związane z materiałami, które są spotykane?
Mity z materiałami. Najbardziej popularny mit i chyba mit, o którym mówię od 10 lat i to chyba jeszcze wszyscy nie mają tej świadomości, to jest ten tak zwany nowoczesny poliester, bo oczywiście istnieje coś takiego jak nowoczesny poliester i są tkaniny i dzianiny techniczne, ale tego jest 1% na rynku i to są bardzo drogie materiały stosowane głównie przez firmy sportowe. Natomiast nie spotkasz czegoś takiego jak nowoczesny poliester w żadnej sieciówce, a nawet jeżeli spotkasz...
Nawet w sportowej sieciówce?
W sportowej sieciówce to jak chcesz kupić bardzo dobre ubranie poliestrowe, to zauważysz, że ono ma taki splot łezkę, czyli po prostu ma dziury takie na koszulce, żeby przepuszczać powietrze. Natomiast w sportowej sieciówce dalej nie. Musiałabyś pójść w takie, może nie już sieciówki, ale znane marki sportowe już premium. To tam są takie techniczne ubrania na wiatr, na deszcz, które faktycznie jakąś tam oddychalność mają, ale to nie jest coś, co my spotykamy na co dzień w sklepach i to jest najbardziej popularny mit, no bo tego ten 1% na rynku jest, więc większość osób się uczepiło, że skoro istnieje coś takiego jak naturalny poliester, no to na pewno w każdej sieciówce już ten naturalny poliester jest i te tkaniny oddychają, a tak nie jest niestety.
No właśnie, ja czasem też słyszę takie historie, że ale te 10%, 20% to jest jeszcze okej, załóżmy w składzie i często kobiety się decydują, no bo to jest tylko 20%, że to jest lepiej niż 100%, że jednak trochę tego poliestru musi być i mnie to przeraża, że czasem takie informacje są powtarzane również w niektórych butikach przez sprzedawców.
Mogłam ja to rozpowszechnić, czujesz się bardzo przerażona. Dlatego, że ja bardzo nie lubię iść w taki, w taką, taki skrajno, w takie skrajności, że na przykład powiem, że tylko 100% wełna i nie możecie kupić niczego innego, bo zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że 100% wełna to jest drogi produkt i nie wszyscy mają na to budżet, może też nie wszyscy chcą chodzić po second handach, gdzie wełnę można kupić za 10 zł i to bardzo dobrej jakości. No i wtedy faktycznie takim rozwiązaniem jest kupienie czegoś, co ma syntetyczną domieszkę do 20%. Ja tłumaczę zawsze, że do 20% nie wpływa w żaden sposób na właściwości pozostałych 80%. Czyli jeżeli masz 80% wełna, 20% poliamid, no to nadal to ubranie zachowa właściwości wełny. Ale musimy mieć pełną świadomość, że dodanie tego poliamidu służy tylko i wyłącznie obniżeniu ceny produkcji tej tkaniny bądź dzianiny, bo wełna nie potrzebuje tego poliamidu. To po pierwsze. A po drugie, o czym się bardzo mało mówi, to domieszki i mieszane tkaniny i dzianiny są w zasadzie niemożliwe do zrecyklingowania, więc nie jest to najlepszy wybór dla środowiska. No to jest takie, to jest taki wybór pomiędzy co najlepiej kupić 100% wełna, w drugiej kolejności second hand, w trzeciej kolejności domieszkę do 20%, a no, syntetyków lepiej nie kupować w ogóle.
Mhm. Ale też jest fajna informacja, czym się kierować właśnie czytając te metki, że te do 20% jeszcze jest w miarę okej. Natomiast no właśnie takim kompromisem wydają mi się też różne akcje, które robi H&M na przykład i różne inne sieciówki, które tworzą jakieś mini kolekcje z bardzo naturalnych tkanin i według Ciebie na ile to jest faktycznie z intencją dobre działanie, które ma duży wpływ na naszą planetę i tak dalej, a na ile to jest taki, wiesz, greenwashing tak zwany, czyli tylko akcja marketingowa, wizerunkowa, która nie ma żadnego przełożenia faktycznie na to, co się dzieje na przykład w fabrykach.
No właśnie, miałam Cię zapytać, czy pytasz mnie o najbardziej znany przykład na świecie greenwashingu, bo jeżeli
tak.
Bo jeżeli tak, to faktycznie najbardziej znanym przykładem obecnie jest to, że sieciówki wypuszczają kolekcje, które są naprawdę malutkimi, kapsułowymi kolekcjami. To nawet nie wiem, czy to jest 5% ich produkcji, ale zawsze mają baner na środku Warszawy, zawsze mają bardzo dużo influencerek do współpracy. I dzięki temu zyskują miano takich przyjaznych środowisku, odpowiedzialnych, zrównoważonej mody oczywiście i te wszystkie inne hasła, które trzeba sobie napisać, żeby coś sprzedać. No bo klient teraz bardzo zwraca na to uwagę i pokazują to absolutnie wszystkie badania, że klienci oczekują, żeby ta moda była zrównoważona i etyczna. Ale no, oskarżamy wprost sieciówki o greenwashing? Myślę, że tak. Myślę, że nie ma się czego bać. Jest to po prostu potężny greenwashing, bo tak naprawdę zużycie ropy naftowej na świecie, pomimo tych kapsułowych kolekcji ekologicznych, nadal rośnie i to rośnie w potężnym tempie i za 1/3 odpowiada branża mody szybkiej, więc to, że ktoś sobie wypuścił 5% linii ekologicznych, ale nadal 95% produkuje z ropy naftowej, no to nie ma absolutnie żadnego wpływu na środowisko, zwłaszcza, że no mówię, te 95% cały czas zalicza wzrosty, więc tego jest z roku na rok coraz więcej. Jakoś nie dzieje się to tak, że mamy 5% ekologicznej linii, a i zużycie syntetycznych włókien spada. Absolutnie nie. Ono od 30 lat w absolutnie porażającym tempie rośnie.
No właśnie tak teraz chciałabym troszeczkę wrócić do Twojej marki, bo tak żeśmy trochę obeszły dość mocno, bo też właśnie zaciekawił mnie jeden filmik na Waszych social mediach o tym, jak podpalasz tkaniny. Więc musicie to koniecznie zobaczyć. To jest chyba taki szybki sposób na sprawdzenie, jeżeli się mylę, to mnie
tak, zapraszam do sieciówki z zapalniczką.
Otwieramy szafę. Nie, no, oczywiście śmiejemy się, ale rozumiem, że to, co mnie zaskoczyło, że na przykład sieciówki czasem mogą nawet naklejając składy, mogą tutaj kłamać po prostu.
Naklejając na zewnątrz ubrania, tak? O to ci chodzi?
Po prostu, że składy odnośnie procentów, że na przykład, nie wiem, to jest 90% wełna, się okazuje, że podczas twojej próby, że to jednak nie jest tak dobry materiał, jak oni na przykład mówią na tych
znaczy, sieciówki kłamią na pewno i to wykazała w zeszłym roku gruba afera Urzędu Ochrony Konsumentów w Polsce, która ukarała na ponad 2 miliony 3 polskie sieciówki, które twierdziły, że sprzedają wełnę, a sprzedawały oczywiście poliester. Jakimś cudem nikt się nigdy nie myli w drugą stronę.
Szkoda.
Nie słyszałam o tym. To były sieciówki męskie garniturowe, gdzie garnitury były podpisane oczywiście tam 80% wełna, 20% poliester, a było dokładnie na odwrót. Mhm. I zastanawia mnie trochę, nie doczytałam tego, być może jakim cudem wybrano akurat te trzy sieciówki, które skontrolowano, czy tam może więcej skontrolowano, bo podejrzewam, że robił to polski urząd, więc było łatwo to udowodnić w Polsce na polskich produktach, ale też weźmy pod uwagę, że mamy bardzo dużo zagranicznych sieciówek, gdzie nie mamy zielonego pojęcia tak naprawdę, co kupujemy, a ja po sieciówkach w ogóle nie chodzę. Natomiast moje obserwatorki na Instagramie piszą mi, że pracują nawet w sieciówkach, które uchodzą za premium i potrafią otworzyć karton z garniturami na przykład, które są podpisane 100% wełna, a one mówią, że po prostu czują taki cuchnący plastik z tego, że nie ma realnej możliwości, żeby to była wełna, bo to po prostu, przepraszam za wyrażenie, wali plastikiem.
Okej, sakra. Ale bardzo fajne jest to, że gdzieś tam na tych social mediach edukujecie i gdzieś tam ta wiedza jest dostępna u Was na profilu i na TikToku, i na Instagramie. To jest bardzo fajne. No i właśnie, jestem też ciekawa, czy Twoje pokazywanie się na social mediach to też jest jakaś taka zaplanowana strategia, czy od początku marki pokazywałaś swoją twarz? Bo jakby umówmy się, też jesteś dość aktywna na swoim prywatnym profilu i tam też dużo działasz, więc wydaje mi się, że to pokazywanie swojej twarzy na pewno pomaga w social, w sprzedaży. Więc czy to było zaplanowane i czy są jakieś minusy tego?
Tu nic nie było zaplanowane i nic nie jest zaplanowane, a minusów to jest więcej niż plusów. Ale jak też słusznie zauważyłaś, ja jestem po prostu dość aktywna. Okay. I obawiam się, że to jest wynik tego, że ja muszę gdzieś tę swoją energię spożytkować, więc pożytkuję
ją. I to
jest
social media.
Na różne sposoby je pożytkuję. Pożytkuję ją w pracy, na treningach, ale pożytkuję ją też na social media. Też bardzo mało osób o tym wie, ale ja zanim zajęłam się ubraniami, to pracowałam w szkole jako logopeda, czyli tak naprawdę byłam nauczycielem i wydaje mi się, że trochę ta nauczycielska nuta we mnie została, tylko okay. Po prostu nie uczę jako logopeda, tylko uczę o tkaninach.
Zmieniłaś uczniów na klientów.
Dalej uważam, że to są uczniowie.
Uczą
się. Natomiast nie ma, to jest wszystko, co ja robię na swoim prywatnym profilu, to jest absolutnie totalny spontan, często robiony w przerwie pracy, gdzieś, nie wiem, w taksówce nad gotującą się wodą w czajniku albo pomiędzy jednym spotkaniem a drugim i tam nie mam do tego żadnej strategii, żadnego planu i niczego. Oczywiście do kanału oficjalnego mamy rozplanowaną całą strategię i tam się dzieją rzeczy po kolei, natomiast mój kanał prywatny to jest taki freestyle totalny.
Okej, okay, natomiast jestem ciekawa, czy faktycznie widziałaś dużą różnicę, odkąd na przykład był jakiś okres, że więcej działałaś na tych social mediach i była to większa sprzedaż i czy też uważasz, że na przykład każda marka w modzie powinna mieć taką w cudzysłowie twarz, nie? Marki, że to jednak wydaje mi się, że to ludzie się bardziej utożsamiają wtedy z daną marką odzieżową, z danym brandem, jeżeli widzą, kto dokładnie za tym stoi. Czy jest w ogóle możliwość zbudowania jakiegoś brandu, jeżeli nie ma tej twarzy marki i nikt się tam nie pokazuje, są tylko modelki, w takim sensie osoby się pokazują.
I ja nie pamiętam czasu w swoim życiu, kiedy ja nie byłam aktywna w social media, więc ciężko mi powiedzieć, czy zauważałam jakieś wzrosty lub też spadki, bo ja po prostu cały czas coś nagrywam. Na pewno jest to bardzo duże ułatwienie dla klientek, ponieważ one widzą, jak te ubrania wyglądają na mnie. Wiedzą, że to jest nagrane, to nie jest zdjęcie profesjonalne z sesji zdjęciowej, tam nie ma żadnego retuszu, widzą, że to jest zrobione po prostu na szybko w lustrze, w domu, z ręki. I tego typu content bardzo się sprawdza w sprzedaży, bo jest po prostu wiarygodny. Ładne zdjęcia są fajne, drogie kampanie są fajne, ale niekoniecznie są sprzedażowe, bo wszyscy się tam doszukują nie wiadomo jakiego retuszu, chociaż my na przykład w ogóle prawie nie retuszujemy zdjęć. A to, co nagra ja czy jakaś inna influencerka mająca swoją markę modową w lustrze, no to zawsze uchodzi za bardziej wiarygodne i zdecydowanie pomaga w sprzedaży.
A jestem ciekawa, czy jeżeli możesz zdradzić w ogóle, gdzie macie większą sprzedaż, online czy stacjonarnie, bo jednak był taki moment, że dużo marek zamykało jednak te stacjonarne swoje punkty. Wiadomo, że to było związane z różnymi sytuacjami na świecie i w Polsce. No ale twój butik cały czas jest w centrum Warszawy. Zapraszam oczywiście na ulicę Niecałą 7.
Niecałą 7, jak ładnie wiesz. Piękna reklama.
Wiesz, jak się przygotowałam, widzisz?
Tak, jak były te różne sytuacje na świecie i w Polsce. Podoba mi się bardzo to określenie, że już
nie chcę powtarzać już tego.
Tak, to jest piękne. No to jak były te różne sytuacje, to my faktycznie byliśmy pierwszym butikiem, który się zamknął w Warszawie. Ja to trochę zrobiłam, żeby dać przykład innym. Wtedy byliśmy zamknięci przez 3 miesiące, ale odpowiadając na Twoje pytanie, zdecydowanie większą sprzedaż mamy w kanale online, no bo butik mamy jeden w Warszawie i żebyśmy zaczęli rozwijać sprzedaż stacjonarną, to musielibyśmy go otworzyć w innych miastach, czego ja nie zrobię, ponieważ cenię sobie w życiu święty spokój i na pewno nie będę na weekend wyjeżdżała do innego miasta do pracy, kiedy mogę wyjechać na Mazury do lasu i zrobić sobie ognisko i zamiast zajmować się tym, że mam jeden butik w Warszawie, drugi w Poznaniu, trzeci w Krakowie, nie w ogóle nie wchodzi to w grę. Bardzo przepraszam swoje klientki, które tego słuchają, ale...
Cenisz sobie czas offline po prostu.
Cenię sobie czas offline, cenię sobie ponad pieniądze, cenię sobie zdecydowanie święty spokój i już jestem na takim etapie, że nie muszę wyznaczać sobie nie wiadomo jakich kolejnych celów i nie wiadomo ile wzrostu zrobić. Jestem zadowolona z tego, co mam. I w sumie teraz największa nagroda dla mnie to jest mój czas wolny. A sprzedajemy więcej online, dlatego że też łatwiej jest zrobić na przykład takie rzeczy jak przedsprzedaże online, gdzie już mamy możliwość sprzedania większej ilości towaru niż w butiku. Natomiast nie odradzam nikomu otwierania butiku. Powiedziałabym, że nawet polecam, bo jeden taki flagowy butik to jest dobry model. Ale my też mamy zupełnie inne trochę usługi w butiku niż w online. Na przykład w butiku mamy szycie na miarę. I to jest coś, czego już w online nie zrealizujesz w żaden sposób. Robimy takie rzeczy w butiku jak na przykład spa dla ubrań, gdzie robimy upcycling tak naprawdę już ubrań naszych klientek. No bo jeżeli marka ma prawie 10 lat i klientki mają sukienki sprzed dekady w szafie, które są z wełny, to one są niezniszczone. Ale już powiedzmy chciałyby te klientki, żeby one miały jakiś inny krój, inny
dekolt. Trochę odświeżyć fason.
Tak, więc robimy taki upcycling. Ostatnio robiliśmy też wymianę ubrań między klientkami, więc taka przestrzeń jest bardzo ważna w tożsamości marki, żeby mieć gdzie przeprowadzać takie akcje.
Realizować po prostu takie wizerunkowe działania.
No ja myślałam bardziej o drugim obiegu ubrań niż o wizerunku, ale tak.
Tak, ale Tak, ja tak pomyślałam sobie szerzej, ale
tak.
Chciałabym się jeszcze zatrzymać, bo bardzo mnie to zainteresowało, bo jestem ciekawa, czy byłaś zawsze taką osobą, która sobie ceniła ten czas offline, bo nasuwa mi się takie piękne określenie, które teraz jest wszędzie powtarzane, work-life balance. I czy zawsze byłaś taką osobą, czy to jest związane z pewnym levelem, który już osiągasz zawodowo? Co się stało w Twoim życiu, że gdzieś tam faktycznie zaczęłaś też bardziej dbać też o zdrowie, bo wiem, że interesujesz się trochę biohackingiem i sport, zdrowie jest dla Ciebie ważne.
Dużo pytań naraz, nie wiem od czego zacząć.
Ja Cię zalałam, wybacz, ale...
Bo ja trochę, zawsze trochę hejtowałam ten work-life balance, bo... Ja go kiedyś aż tak nie potrzebowałam. Znaczy, dalej go nie potrzebuję w takim rozumieniu, w jakim pewnie większość osób o nim myśli, bo ciężko wydaje mi się odnieść do work-life balance, kiedy nie pracuję u kogoś na etacie, tylko pracuję u siebie. No i otworzyłam swoją markę mając 25 lat. Więc jak ja miałam 25 lat, a ktoś do mnie mówił o work-life balance, to ja naprawdę nie rozumiałam, o co mu chodzi. I przez dekadę w zasadzie zasuwałam non-stop. I paradoksalnie ja nie miałam żadnego wypalenia zawodowego. To wszyscy mnie straszyli tym wypaleniem co 2 lata, co 3 lata. Mówili mi, że to już jest koniec, że już nie dam rady więcej, że to za długo trwa, że nie można pracować non-stop. I ja się z tym absolutnie zgadzam. Prawdopodobnie, na pewno na etacie nie można pracować non-stop. Ja też bardzo pilnuję, żeby osoby, które pracują u mnie w firmie, nie pracowały po 17, nie pracowały w weekendy, żeby ten work-life balance miały, ale ja mam taki charakter, że to określenie akurat do mnie nie pasowało. No, też wydaje mi się, że za młoda byłam, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi. No i to jakoś się tak złożyło, że przez 10 lat po prostu doprowadziłam swoją firmę do takiego momentu, gdzie 3 lata temu mogłam oddać zarządzanie firmą już dyrektorce zarządzającej i sama się po prostu zacząć wycofywać i nie robić wszystkiego. I dzięki temu faktycznie do tego work-life balance doszłam, chociaż tak naprawdę mój model pracy jest też bardzo projektowy, czyli ja bez problemu mogę pracować przez miesiąc po 16 godzin dziennie i przez wszystkie weekendy, ale potem na 100% na 2 tygodnie wyjadę.
Czyli teraz za to dokładnie jesteś odpowiedzialna w swojej firmie, bo właśnie wspomniałaś o tej dyrektorce, czyli gdzieś tam osobie, która podejrzewam przejęła trochę obowiązków od Ciebie i jaki jest podział ról?
Ja w tym momencie odpowiadam w 100% za wybór wszystkich tkanin i dzianin. Na tym tego nie oddam nigdy. Oddam wszystkie obowiązki w firmie, ale tego nie.
Wierzę, że będzie znaleźć ciężko lepszą osobę w Twojej firmie.
No ja nie mam żadnego problemu z delegowaniem. Obowiązków i też nie uważam, że na wszystkim się znam najlepiej, ale nieskromnie powiem, że tak, na materiałach znam się najlepiej i tego delegować nie będę. Zresztą to też najbardziej lubię, więc to jest dla mnie po prostu czysta przyjemność, a tego wybierania jest tak naprawdę no, dość dużo. I to jest jedna konkretna rzecz, a druga konkretna rzecz, jaką robię w tym momencie, to jest zatwierdzanie przed produkcją ostatecznych prototypów, czyli nic nie może zostać wprowadzone do produkcji, dopóki ja tego nie zatwierdzę w 100%. Gdzieś tam na etapie projektowania wstępnych przymiarek mogę odpuścić, nie oglądać tego, ale na koniec muszę to zobaczyć, muszę wiedzieć, w co wszyję metkę ze swoim nazwiskiem tak naprawdę. A trzecia rzecz, którą się zajmuję już tak bardziej długofalowo, no to jest faktycznie planowanie strategiczne firmy i umiejscowienie firmy gdzieś na rynku i zastanowienie się, jak my chcemy być postrzegani i co my chcemy robić tak naprawdę. I w jaki sposób chcemy się rozwijać.
A jakie są Twoje cele biznesowe i plany na przyszłość?
Święty spokój. Tak naprawdę to, czym się zajmuję w tym półroczu najwięcej, to jest taka analiza trochę, w jaki moment weszliśmy jako moda w kontekście środowiskowym, czyli sprawdzam w tym przez te pół roku i to mi zajmie czas najprawdopodobniej do końca roku. Sprawdzam każdą naszą rzecz, jaką mamy w firmie, metki, nie wiem, nici, tkaniny, to wiadomo, że już tego nie sprawdzam. Każdy dosłownie drobny element i zastanawiam się, jaki to ma wpływ na środowisko i czy coś możemy poprawić, dlatego że to jest taka rzecz, gdzie rynek rozwija się dość szybko i jeszcze parę lat temu w ogóle nie rozmawialiśmy o wpływie mody na środowisko, a teraz już pojawiają się nowe rozwiązania, które trzeba zresearchować, zastanowić się, czy można je wdrożyć, czy jest sens je wdrożyć, czy to znowu nie będzie jakiś greenwashing, czy sami się nie damy na co naciągnąć. Więc pracuję głównie nad tym, żeby jeszcze bardziej wdrożyć tą odpowiedzialność jako marki modowej naszej i też nadać kierunek trochę innym, którzy nas podglądają.
Konkurencja.
Nie kupują.
A jeszcze tak na sam koniec, jakie rady dałabyś na przykład sobie na początku swojej drogi zawodowej? Czego może byś nie zrobiła albo...
Nie otworzyłabym marki.
Okej.
Nie, no pewnie bym otworzyła, bo mam taki charakter, że muszę robić swoje rzeczy, więc gdybym nie otworzyła marki modowej, to otworzyłabym jakąś inną markę pewnie, też związaną z jakością, bo to jest rzecz, gdzie ja nie idę na żadne kompromisy. Ale... No nie wiem, czy ci tutaj jakoś mądrze odpowiem na to pytanie.
To nie musi być mądrze, ma być po twojemu.
Bo ja tak naprawdę myślę, że bardzo dużo nauczyłam się na błędach i wcale nie wiem, czy bym wszystko chciała wiedzieć w pierwszym roku otworzenia marki, bo gdybym była taka mądra od pierwszego roku, to nie wiem, czy bym się tak rozwinęła, bo jednak popełniłam całą masę błędów, nawet e-booka kiedyś na ten temat napisałam, gdzie jest tych przykładów chyba z 55 pierwszych lat działalności mojej marki i to chyba dążymy do tego, że jeżeli miałabym dać jedną tą radę osobom, które dopiero zaczynają, to żeby dały sobie pozwolenie na te błędy, bo nie ma takiej osoby na świecie, która coś rozwija i się nie myli. Nie ma takich wzrostów, które są tylko taką równą do góry linią. Zawsze masz trochę wzrostu, trochę spadku, trochę wzrostu, trochę spadku. I zawsze coś ci wyjdzie, a potem ci nie wyjdzie, a potem ci znowu nie wyjdzie i może ci 30 razy nie wyjść, a za 31 razem ci w końcu wyjdzie. I najważniejsze to, żeby dać sobie pozwolenie na to, żeby się mylić i naprawiać to, bo tak się można rozwijać.
Zawodowo chyba i prywatnie również trochę.
Tak, tak, tak.
Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę.
Również ci bardzo dziękuję.
Oczywiście ja wszystko podlinkuję, więc jeżeli pojawią się jakiekolwiek jeszcze pytania, dziękuję jeszcze raz, no i do zobaczenia może następnym razem.
Do zobaczenia.